Kiedy nic innego się nie dzieje, gnębią nas albo mgłą, albo zmianami czasu, ale dzisiaj coś się musiało stać. Cały dzień, od rannego golenia, mieliśmy prawie zupełny spokój. Po południu też nie próbują żadnych numerów. Kiedy przychodzi pielęgniarka i czarni pracujący na wieczornej zmianie, zegar, tak jak powinien, wskazuje 4:30. Wielka oddziałowa puszcza do domu sanitariuszy i po raz ostatni rozgląda się po oddziale, wyciąga z siwego koka długą srebrną szpilę, zdejmuje czepek i wkłada go ostrożnie do tekturowego pudełka z kulkami naftaliny, po czym jednym silnym pchnięciem znów wbija szpilę we włosy. Widzę, jak za szybą mówi personelowi dobranoc, następnie wręcza kartkę papieru dyżurnej pielęgniarce z fioletowym znamieniem, dotyka tablicy kontrolnej na stalowych drzwiach i skrzeczy przez głośnik: dobranoc, chłopcy, bądźcie grzeczni! I nastawia muzykę jeszcze głośniej, niż grała dotychczas. Następnie pociera nad garstkiem szybę. Czarny grubas, który właśnie stawił się na swoją zmianę, widzi wyraz niezadowolenia na twarzy oddziałowej i wie, że czym prędzej powinien się zabrać do mycia okna. Nie tracąc czasu, zaczyna je pucować papierowym ręcznikiem, nim wielka oddziałowa zamknie za sobą drzwi. Maszyneria w ścianach gwiżdże, sapie i zwalnia obroty. My zaś idziemy na kolację, bierzemy prysznic i znów siadamy w świetlicy. Stary Blastik, najstarszy z roślin, trzyma się za brzuch i jęczy. George, którego czarni przezywają czyściochem, myje ręce pod strugą pitnej wody. Okresowi grają w karty albo starają się uzyskać obraz na telewizorze. Przenoszą go z miejsca na miejsce, o ile im tylko pozwala na to sznur, i szukają niezakłóconych fal. Z głośników na suficie wciąż płynie muzyka. Nie mąci jej działanie maszynerii, gdyż nie jest to muzyka radiowa, lecz nagranie odtwarzane przez magnetofon w dyżurce. Znamy ją wszyscy na pamięć i właściwie już nikt jej nie słyszy. Chyba że jak McMurphy, jest tu od niedawna. Rudzielec jeszcze się nie przyzwyczaił. Gra w oczko na papierosy, a głośnik znajduje się akurat nad karcianym stolikiem. McMurphy naciągnął czapkę tak głęboko na oczy, że musi odchylać głowę, żeby widzieć karty. Trzyma w zębach papierosa i gada bez przerwy, niczym licytator, którego kiedyś słyszałem na aukcji bydła w The Dells. No jazda, jazda! Powtarza szybko wysokim tonem. Jazda, jelenie moje, komu karta, kto zdrów, kartę mój, no, no, ma odkrytego króla. Jeszcze mu mało kto by pomyślał. Już leci i niestety baba do chłopa, czyli w las, na mur i w drogę by ruszył, lecz spadł na łeb i się wykruszył. Twoja kolej z Ganon, kurwa, żeby tak pokręciło te w dyżurce, czy nie może ściszyć tej pieprzonej muzyki? Uj, Harding, czy to pudło gra dzień i noc, jazgocze i jazgocze. Harding spogląda na niego ze zdziwieniem. O jakim pudle mówisz, przyjacielu? O tym cholernym radiu. Jezu, gra, odkąd wszedłem tu rano, nie próbuj mi wmawiać, że nic nie słyszysz. Harding przechyla głowę i nastawia ucha. Aha, chodzi ci pewnie o tę tak zwaną muzykę. Owszem, słyszymy ją, ale tylko wtedy, gdy się skupimy. Jak się człowiek skupi, może usłyszeć nawet bicie własnego serca. Uśmiecha się do McMurphy'ego. Poza tym, przyjacielu, to tylko nagranie. Rzadko włączają radio. Wiadomości mogłyby się okazać szkodliwe dla naszego zdrowia, a tę muzykę słyszeliśmy już tyle razy, że w ogóle nie wpada nam do ucha, podobnie jak huk wody ludziom mieszkającym w pobliżu wodospadu. Gdybyś mieszkał przy wodospadzie, wcale byś go nie słyszał. Nieprawda. Ja wciąż słyszę wodospad na rzece Kolumbia i zawsze, zawsze będę go słyszał. Słyszę okrzyk Czerleja niedźwiedzi bebech, kiedy przebija ościeniem ogromnego łososia, słyszę rybę miotającą się w wodzie, śmiech nagich dzieci na brzegu, krzątaninę kobiet przy rusztach do suszenia ryb i inne dźwięki sprzed lat.
A gaszą kiedy tę muzykę, czy też ryczy bez przerwy jak wodospad? Pyta McMurphy. W nocy nie, odpowiada Chizik, ale poza tym to przez cały czas.
Nie chcę, licho. A powiem temu tłustemu czarnuchowi, że tak go kopnę, się nie wyłączy tego rzępolenia, że się nie pozbiera. McMurphy zaczyna podnosić się z miejsca, ale Harding kładzie mu dłoń na ramieniu. Przyjacielu, właśnie za takie słowa możesz wylądować wśród furiatów. Czyżbyś chciał przegrać zakład? McMurphy spogląda na niego.
A, więc to tak, co? Trzeba się wciąż mieć na baczności, ani chwili wytchnienia.
No właśnie tak. McMurphy wolno osuwa się na fotel. Kurestwo, mówi. Harding przenosi wzrok na pozostałych graczy. Panowie, nasz bohater odbiega coś od stereotypu. A gdzie ta sławetna zimna krew znana nam z westernów? Uśmiecha się do McMurphy'ego, ten kiwa głową, odchyla ją, mruga do Hardinga i ślini ogromny prawy kciuk.
No, no i coś mi się zdaje, że profesor Harding zaczyna stroszyć piórka. Wygrał z raz czy dwa już struga mądrale. Dobra jest. Siedzi cwaniak z odkrytą dwójką, ale zaraz strefi, kiedy dorzucę paczkę Marlboro. A dodaję, już się robi, profesorze. Leci trójka, jeszcze karta, znowu dwójka. No jak, profesorze? Chcemy piątą kartę i podwójną wygraną, czy wolimy nie ryzykować? Stawiam jeszcze paczkę, że kiepski z ciebie ryzykant. No, 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 profesor gra dalej. Ta karta wyjaśni sprawę. Niestety druga baba i profesor oblewa egzamin.
Z megafonu na suficie płynie następna piosenka, skoczna i hałaśliwa, której akompaniuje akordeon. McMurphy spogląda w górę i podnosi głos, żeby nie dać się zagłuszyć.
Jazda, jazda, dobra, następny, niech to diabli, chcesz kartę czy nie, już się robi.
I tak aż do zgaszenia świateł o 9:30. Mógłbym obserwować McMurphy'ego przy kartach przez całą noc, patrzeć jak rozdaje, słuchać jak gada, kantuje, wciąga facetów coraz głębiej i ogrywa do momentu, kiedy mają dość i chcą się wycofać. Wtedy pozwala im się nieco odegrać, żeby uwierzyli w swoje siły, po czym znów leje ich jak chce. W pewnej chwili robi przerwę na papierosa, odchyla się do tyłu razem z fotelem, zakłada ręce na głowę i mówi: obrabianie jeleni to też sztuka. Trzeba przede wszystkim umieć wyczuć, czego jeleń pragnie, a potem udawać, że się zaspokaja te potrzeby. Nauczyłem się tego, pracując jeden sezon przy kole fantomym w Wesołym Miasteczku. Wystarczy przejechać po frajerze wzrokiem i wie się od razu, że lubi na przykład odstawiać ważniaka, więc jak on do ciebie z pyskiem, że go wykiwałeś, ty bledniesz, trzęsiesz się ze strachu i mówisz: niech szanowny pan się nie denerwuje, proszę spróbować jeszcze raz na koszt firmy. I tym sposobem obaj jesteście zadowoleni. Prostuje się i nogi fotela z trzaskiem uderzają o posadzkę. Bierze ze stołu talię kart, przejeżdża po niej kciukiem, stuka nią o blat i ślini dwa palce.
A coś czuję, moje jelenie, że wam potrzeba akurat dużej puli, żeby dać się skusić. Oto 10 paczek, no i leci. Prawdziwa męska gra dopiero się zaczyna.
Odrzuca głowę i śmieje się głośno, widząc, jak wszyscy szybko dokładają do puli. Śmiech ten rozbrzmiewa w świetlicy przez cały wieczór. McMurphy rozdaje karty, żartuje, gada i usiłuje zarazić innych swoim śmiechem. Boją się jednak rozluźnić, za długo są na oddziale, w końcu się poddaje i na serio zabiera do gry. Raz czy drugi traci bank, lecz albo go odkupuje, albo szybko wywalcza, a piramidy papierosów rosną nieustannie wokół niego. A potem, tuż przed 9:30, pozwala przeciwnikom wygrywać, daje im się odkuć tak szybko, że zapominają o wszystkich porażkach. Zwraca ostatnie wygrane papierosy, odkłada talię, osuwa się z westchnieniem na oparcie fotela i spycha cyklistówkę z czoła. Gra skończona.
No, raz na wozie, raz pod wozem,
potrząsa smutno głową.
Ja nic z tego nie rozumiem. Zawsze myślałem, że w oko nie ma na mnie silnych, a tu tak umoczyłem. Macie, chłopcy, nieprawdopodobny fart. Aż się boję grać z wami jutro na prawdziwą forsę.
No dobrze wie, że nikt się nie nabierze na tę gadkę. Dał im wygrać, wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy, którzy się przyglądali. Sami hazardziści wiedzą również, ale każdy facet zgarniający stos papierosów, i to nie wygranych, tylko odegranych, bo do niego przecież należały, uśmiecha się pod wąsem jak najtęższy szuler znad całej Mississippi. Klucz wielkiej oddziałowej wsuwa się do zamka, a gdy tylko ona sama staje w drzwiach, czarny karzeł już tam na nią czeka, przestępując z nogi na nogę jak dzieciak, który chciałby się odlać. Jestem akurat niedaleko i słyszę, że nazwisko McMurphy'ego pada kilkakrotnie. Widocznie czarny się skarży, że McMurphy umył już zęby, a to, że tej nocy zmarł stary Blastik, wyleciało mu zupełnie z głowy. Wymachuje rękami i opowiada, czego to ten pomylony rudzielec nie wyrabia z samego rana. Przeszkadza w pracy, łamie regulamin. Czy ona nie mogłaby temu zaradzić? Oddziałowa wpatruje się w niego lodowatym wzrokiem, dopóki karzeł nie przestaje podrygiwać, a następnie spogląda w stronę otwartych drzwi umywalni, z której grzmi śpiew MacMurphy'ego.
Twa matka mnie nie chce, bo jestem ubogi i mówi, że mnie godzien wejść w jej domu progi.
Na twarzy oddziałowej maluje się zaskoczenie. Baba, podobnie jak my, od tak dawna nie słyszała śpiewu, że w pierwszej chwili w ogóle nie rozumie, co się dzieje. Nagle, gdy tak się toczy ogromna i wściekła, MacMurphy wychodzi z umywalni, podtrzymując ręcznik na biodrach. Oddziałowa staje w pół kroku, kurczy się, że ledwo sięga głową ręcznika. MacMurphy szczerzy do niej z góry zęby. Uśmiech oddziałowej zaczyna blednąć, ustępować. Załamują się jej kąciki ust.
Dzień dobry, siostro Ratchet. Co słychać w wielkim świecie? Nie wolno panu tu chodzić w samym ręczniku. Nie?
MacMurphy spogląda na środek mokrego, opinającego go ciasno ręcznika akurat na wysokości nosa oddziałowej.
Ręczniki też są wbrew regulaminowi oddziału? No więc nie pozostaje mi nic innego jak... Nie! Niech pan się nie waży, proszę natychmiast wrócić na salę i włożyć ubranie.